jesteście przestępcami.
Rząd opóźnia przyjęcie nowego ambasadora USA, Marka Brzezińskiego, twierdząc, że ten musi najpierw zrzec się polskiego obywatelstwa. Syn Zbigniewa Brzezińskiego twierdzi z kolei, że nie posiada polskiego obywatelstwa. Wcześniej rząd przyjął z kolei ambasadora Niemiec, który jest synem hitlerowca, który został odznaczony za inwazję na Polskę w 1939 roku. Czy po wojence z Izraelem czas na nową wojnę PiSu z USA? A dziś także o Trybunale Konstytucyjnym Unii Europejskiej, a także o nepotyzmie w PiSie. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
W drugiej części programu dołączy do nas także redaktor Cezary Kłosowicz, a my na początku porozmawiamy o tych informacjach. Dzisiaj Onet donosi, że z jego źródeł dyplomatycznych wynika, że rząd polski już prawie pół roku wstrzymuje się z przyjęciem, z tak zwanym wydaniem tak zwanego agrime. Pamiętamy, to samo było wcześniej z ambasadorem Niemiec. Dla ambasadora amerykańskiego ma być nim pan Marek Brzeziński, to jest syn Zbigniewa Brzezińskiego. Powodem ma być to, że rząd polski twierdzi, pan Marek Brzeziński ma polskie obywatelstwo.
A to według źle czy dobrze?
No według polskiego prawa Polak źle. Nie może być ambasadorem zagranicznego kraju, czyli źle. Pan Marek Brzeziński twierdzi, że on nigdy o polskie obywatelstwo się nie ubiegał, nie czuje się Polakiem, no ale rząd polski twierdzi, że ojciec, czyli pan Zbigniew Brzeziński, przed wojną mieszkał w Polsce, był obywatelem II Rzeczpospolitej, no to według prawa pan Marek Brzeziński jest obywatelem polskim. Sytuacja jest na razie patowa, no bo Polacy chcą, żeby pan Marek Brzeziński z kolei w takim razie zwrócił się do prezydenta Dudy z prośbą o zrzeczenie polskiego obywatelstwa. No Amerykanie na razie nie chcą, no bo oni twierdzą, że tego obywatelstwa nie ma. No Onet pisze, że chodzi o przeczołganie nowego ambasadora, wyrażenie niechęci do nowej administracji amerykańskiej prezydenta Bidena. Jak ty odczytujesz tą sytuację?
No podobnie, no przypominam, że tam kiedyś taki pan Rej był ambasadorem, zdaje się, no to też tam potomkowie byli Polakami, no tak sobie trochę dworuję, ale dla mnie najsmutniejsze w tej sprawie jest to, czego nie wiemy. Nie to, co wiemy, tylko czego nie wiemy. Bo po przetoczeniu się tej afery z TVN-em, ona ciągle trwa, ale PiS już przygotowywał tę aferę od ponad roku, bo o koncesję TVN wystąpił mniej więcej rok wcześniej i już wtedy, zamiast szybko załatwić tę sprawę, żeby firma prywatna mogła w perspektywie czasowej już planować jakieś inwestycje, wydatki, różne jakieś plany biznesowe, no to ta decyzja była celowo wstrzymywana. A teraz, żeby jeszcze wzmocnić tę niechęć amerykańską, no towarzysz Arystoteles Suski no wymyślił tę ustawę. Nie? Znaczy oczywiście on tam niewiele wymyślił, bo on nie jest od myślenia, ale to Jarosław Kaczyński za tym stoi. Także tego dowiedzieliśmy się, że PiS tę wojnę z TVN-em, wojnę ze Stanami Zjednoczonymi knuł już na poziomie właśnie koncesji już od ponad roku. Nie? Teraz dowiadujemy się, że PiS jest w klinczu, w wojnie z Amerykanami o obsadzenie pozycji ambasadora ambasady USA w RP. Dziwi mnie, że dziennikarze dopiero teraz, zobaczcie, po pół roku Dopiero...
Pani Musbacher gdzieś tam w marcu zrezygnowała, czy nawet...
No tak, także to już jest sprawa naprawdę długa. To tak się traktuje wrogie państwa. Jeśli jakieś państwo działa w sposób niewygodny dla drugiego państwa, no to jedną z sankcji jest właśnie niepowołanie ambasadora. Przypominam, że takie sankcje na przykład Stany Zjednoczone w stosunku do Węgier stosowały. Tam zdaje się nawet 1,5 roku czy prawie 2 lata nie było ambasadora. To jeszcze było za tej wcześniejszej, przedtrumpowskiej. Znaczy rządzącej ekipy w Stanach Zjednoczonych. I teraz zobaczcie, że ta sama wojna toczy się w Polsce. Nie? Czyli po pierwsze dziennikarze informują nas dopiero po 1,5 roku. Czyli po roku dowiadujemy się, że PiS toczy taką wojnę tutaj ze Stanami Zjednoczonymi, z prywatnym biznesem, z kapitałem amerykańskim, z mediami amerykańskimi. Zobaczcie, że media niemieckie mogą w Polsce funkcjonować. Media amerykańskie według PiSu nie mogą.
Ale to podobno nie chodzi o amerykańskie, tylko arabskie. Rosyjskie i arabskie.
No tak, jeszcze też chodzi...
Azjatyckie.
Chodzi o kosmitów najpewniej. Jak Susłow się wypowiada, no to spokojnie o to może chodzić, bo on z telefonem Huawei wchodził na tajną naradę na temat obronności, komisję sejmową dotyczącą obronności i powiedział, że co wy tam mnie tu mówicie?
On nie wchodził, tylko zostawiał w takiej szafetce przed wejściem.
I tak, a mówił, że wchodził, tylko że miał wyłączony ten telefon. A on jednak zostawił w szafeczce przed wejściem, tak?
Bo tam podobno Kugis go właśnie w tej, jak wyjmowali te telefony, to tam go zobaczył, że on ma Huawei.
Czyli on tak chodzi z tym Huawei'em, gada na przykład na korytarzu z różnymi posłami, ale ma wyłączony i wtedy ten telefon go nie szpieguje. No poziom inteligencji Arystotelesa jest, jak widzicie, porażający. Oczywiście myślę, że to jest jednak działanie innego rodzaju. On w sposób świadomy pojechał na zlot partii komunistycznej do Chin i z tym PiS nie miał żadnego problemu. Tutaj jeden z dziennikarzy na Twitterze też widziałem dzisiaj, porównuje, że zobaczcie, polska telewizja rządowa, czyli państwowa, nie, podpisała porozumienie z komunistami chińskimi na temat współpracy programowej, że telewizja polska będzie z telewizją reżimu komunistycznego, to tak jak gorzej niż z Hitlerem, będzie prowadzić tu wymianę programów.
Tak napisali, nie? Tak, telewizja polska podpisała porozumienie z jednym z największych nadawców w Chinach.
O.
Współpraca z Chengdu Radio and Television z chińskiej prowincji Sichuan będzie prowadzona w celu wymiany programowej, koprodukcji oraz wymiany dobrych praktyk i edukacji. To było w 2017 roku, a w 2021 tutaj amerykańska własność TVN to zagrożenie bezpieczeństwa narodowego,
no to właśnie,
polskiego rynku medialnego.
Ty porównałeś w tytule naszego dzisiejszego programu sprawę Niemiec na poziomie dyplomatycznym, że przyjęli...
No tutaj zrobiliśmy wspaniałą grafikę, nie wiem, czy widziałeś.
No wiem.
W stylu takiego mema znanego.
Nie. Ale czego? Jarosław to jest jakimś takim szlafroczku? Czy co on jakiś...
No bo to jest, taki jest zwykle, nie wiem czy teraz można mówić, bo tam zwykle taki jest właśnie czarnoskóry, który występuje we wszystkich takich memach. No ale tu zastąpił go Jarosław Kaczyński. On jest chyba w takiej kurce, jak Marcin Najman.
A, no to tak. No to w każdym razie i tytuł, i grafika mi bardzo pasują, bo to rzeczywiście pokazuje prawdziwe intencje tej katolicko-narodowej, czy katolicko-socjalistycznej, ja to nazywam ich pieszczotliwie kato-pato-komuna, ekipy, że ona jest prorosyjska, proniemiecka, a antyamerykańska, nie? I puentując, zobaczcie państwo, czego my jeszcze nie wiemy. Nie? Bo już wiemy o od roku szykowanej wojnie z Ameryką Lex TVN. Teraz wiemy, że od 1,5 roku jest naparzanka ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o syna jednego z najbardziej znanych Polaków. Można oczywiście kwestionować jego zaangażowanie po lewej stronie, czy tak zwanej liberalnej stronie, ale no nie można odmówić panu Brzezińskiemu, że chyba w dyplomacji w świecie amerykańskim to jest jedno z najbardziej...
Najwyższy Polak, no był tak, doradcą prezydenta Jimmy'ego Cartera. Tak?
Najdalej zaszedł, najbardziej znany, no rządzi ekipa liberalna, demokratów. No to przecież nie wybiorą Trumpa na ambasadora. No to trzeba wiedzieć, że oni...
Ciekawe, że wśród dzieci właśnie pana Zbigniewa Brzezińskiego, no to jeden jest ten lewicowy, ten, który ma być, a drugi jest z kolei republikaninem, syn. A córka jest z kolei w prezenterką bardzo jakiejś znanej stacji telewizyjnej, także też no, wszystkie spektra są obstawione.
No to, to znaczy się, że tak powiem, szeroko sieją, o, tak jak w inwestowaniu. Dywersyfikacja kapitału tu nastąpiła, ale wracając do tego, no wiadomo, że przecież przyślą nam człowieka z opcji liberalnej, lewicowej, nie? To nie będzie republikanin, trumpowiec, czy tam konserwatysta, tylko będzie jakiś...
PiS z opozycji chyba też nie wysyła ambasadorów.
No raczej nie.
Chociaż trzyma komunistycznych długi czas.
A nie, no to już nie jest opozycja.
Wczoraj nie wiem,
przecież
czy słyszałeś, jak
komuniści
było...
to jest kato komuna, no to
wczoraj
już nie jest opozycja.
Pomyśl dziś, tylko kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, obławia augustowskiej. I tam syn tego pana, który był tam zamieszany w tą obławę, był wieloletnim ambasadorem Polski w USA. Jeszcze za rządów PiSu.
I to PiSowi nie przeszkadza. Czyli podsumowując, zobaczcie, media niemieckie bez żadnego problemu funkcjonują na polskim rynku. Nie? Media rosyjskie też robią co chcą, ale to Amerykanie są źli według PiSu, to ich trzeba prześladować za pomocą dyskryminacji administracyjnej, koncesji i tak dalej. Nie? Teraz mamy ambasadora Niemiec, syna hitlerowca.
Florin Hauen, jego ojciec był majorem. Dostał Krzyż Walecznych za 1939
roku. Chyba nie Walecznych, tylko jakiś troszkę inny.
Wydaje mi się, że Walecznych, ale mogę sprawdzić.
Wydaje mi się, że to inne odznaczenia, ale no, zaraz to sprawdzimy. Ja nie mówię, że ten syn jest taki sam jak ojciec, albo że on jest zły. Nie wiem, nie znam chłopa, ale z punktu widzenia symboliki to jest niedopuszczalny gest, żeby syn hitlerowca, który dostał odznaczenie, wysokie odznaczenie wojskowe za zdobycie Warszawy, później był ambasadorem Niemiec w Warszawie. Nie? To jest z punktu widzenia polityki historycznej, symbolicznej niedopuszczalne, a jednak, to zresztą mówiliśmy, że PiS się na to zgodzi. Tam PiS na początku tam niby protestował, ale ja powiedziałem, PiS się na to zgodzi. I co się stało? Parę miesięcy później i zgodził się.
Chcemy państwu przypomnieć akurat...
Akurat się zgodził się tuż przed, chyba koniec sierpnia, tuż przed rocznicą wybuchu II wojny światowej.
Wypowiedź państwu, kawałek naszego, fragment naszego programu właśnie z tamtego okresu, jak komentowaliśmy kapitulację PiS-u przed synem hitlerowca.
Dlaczego tak bulwersujące jest według was, że syn hitlerowca zostaje ambasadorem Niemiec w Polsce?
3 miesiące temu Niemcy zażądały od nas kapitulacji w tym obszarze. Gdyby jeszcze rząd Prawa i Sprawiedliwości wtedy tę kapitulację ogłosił, no to nie byłoby tego wymiaru symbolicznego. Ale zobaczcie, to praktycznie z 31 na 1 września, czyli dokładnie tak, jak o inwazji hitlerowskiej dowiadują się Polacy, dowiaduje się naród, dowiadują się też media zagraniczne, że Polska skapitulowała przed Niemcami. Gorszego scenariusza to już nikt nie mógł wybrać.
Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości przegrał z Niemcami, można powiedzieć, 1 września 2020 roku? Czy można to tak określić?
Nie zaczął w ogóle walczyć. To przecież te reparacje, gdzieś tam był temat poruszany 4-5 lat temu, jak PiS dopiero chciał dojść do władzy, no to wtedy jakiś ten raport tam Mularczyk chciał wycenić te szkody, które Niemcy Polakom wyrządzili, chcieli to wycenić. Teraz to już jest taki temat, że tylko niektóry, jakiś tam PiSowiec czasem coś na ten temat wspomnie.
Na poważnie, drodzy państwo, o reparacjach to mówi Namibia, Tanzania i Burundi, a nie Polska. My nie chcemy łez niemieckich. My chcemy sprawiedliwości. I kropka w temacie. Ale zobaczcie, on mówi, że tu Niemcy mają nam okazywać tam wyrozumiałość. No to jak dzisiaj Niemcy nam okazały to, o czym ci pisowczycy, ci zdrajcy mówią? Przecież napluli nam w twarz przy waszej pomocy. To wyście się na to zgodzili. To jest niemiecka symbolika. Ojciec najechał na czołgu, a ten przyjeżdża teraz szpiegować Polaków z Warszawy, z Abwehrstelle Warszaw. To jest pisowska wizja historii i wrażliwości. może nawet nie szpiegować.
Tutaj bo widać, że zobacz, że przeciwko Niemcowi to opierała się Polska 2-3 miesiące, a tutaj przeciwko USA już
dłużej,
pół roku.
Dłużej, no ale chodzi mi o to, że rolą ambasadora Niemiec nie jest szpiegowanie, to powiedziałem nieprecyzyjnie, zarządzanie polskim chlewem politycznym. Także tam ojciec przyjechał na czołgu, a syn przyjechał zarządzać tu tymi irokezami, jak to kiedyś tam taki pruski przodek powiedział, którzy nie umieją sami sobą, no to tuż tam to Abwersztele warszawskie tam zrobi swoje, nie? Mamy więc kolejną już, którą by to powiedzieć, to trudno zliczyć, bo tu i wojny z Żydami, i wojny z Izraelem, wojny bezpośrednio ze Stanami, chociaż wiemy, że uderzenia w Izrael to jest też pogarszanie relacji polsko-amerykańskich, także PiS realizuje politykę Putina. No, gdyby oni byli agentami Putina tak na sztywno, to chyba lepiej by nie umieli zrealizować tego, nie? Ja zakładam jeszcze gdzieś tam w tyle głowy, że być może to jest z głupoty, że to nie jest realizowanie polityki Putina na rozkaz. Tylko oni są tak głupi za pomocą różnych instrumentów, różnych nacisków, takich związanych z ich katolicyzmem, że nie będą tu protestanci nam pluć twarz, ale to przecież Biden jest katolikiem. No toż tam już powinni go też po tej to stronie przyjmować.
Trump był
przyjmować.
Protestantem, no, był dobry, Trump, a ty katolikiem ten
no to
jest
tam im
swój.
Różnie tam dobry. Ja mówiłem, że oni nawet za Trumpa udają tylko przyjaźń ze Stanami Zjednoczonymi. Zdaje się,
to, co
że...
czytaliśmy przecież przed chwilą tą umowę z Chinami, to jest rok 2017, czyli za prezydenta
sprawy
Trumpa.
Sprawa, że Huawei nie został z sieci 5G w ogóle wyrzucony, to przecież za Trumpa były obietnice tutaj, tak, ale Ziobro mówił, nie, przecież Huawei to dobra firma, nie wolno jej dyskryminować. No to przecież się to wszystko tutaj działo. Także mówię, gdyby PiS był agenturą Putina na sztywno, to lepiej już by nie mógł realizować agendy Putina. Nie? Ale ja jeszcze mówię, tam w dobrej wierze zakładam, że oni tę agendę Putina realizują z głupoty, że są tam spece, tak wczoraj troszeczkę więcej o tymśmy mówili, spece od psychologicznego rozgrywania tych niezbyt rozgarniętych ludzi, nie? Bo tam tego Susłowa, Pawłowicz tam rozegrać, czy nawet samego Jarosława, o Dudzie nie wspomnę, bo to nawet sami pisowcy się śmieli z Dudy, że jest rozgrywany uchem prezesa.
Ale zauważ, że jak później nie podpisał, znaczy no nie podpisał tych ustaw, zawetował je,
2017.
To ucho prezesa jakoś tak przycichło, już teraz jakoś chyba nie ma tego?
Nie wiem, nie, akurat nie jestem...
No kiedyś to było głośno o tym programie,
no, chyba się skończyło, cel został zrealizowany, także może i pan Targalski tu miał rację, że to było takie narzędzie wpływu, ale ja myślę, że takich narzędzi wpływu na ekipę pisowską oni mają daleko, daleko więcej. I mówię, nie trzeba nawet doszukiwać się tutaj agenturalnych powiązań na sztywno, że oni biorą pieniądze, biorą rozkazy, czy są szantażowani, bo w ten sposób się tę agenturalną siatkę buduje bezpośrednio z Kremla, tylko no, jest sztab KGBistów, czy tam tych z GRU, którzy ich rozgrywają psychologicznie i popychają ich, że tak powiem, zza sceny do pewnych działań.
Co PiS chce osiągnąć?
Nie wykluczam, że tam jest spora część agentury.
Jak myślisz, co chcą osiągnąć? No bo sprawa już mamy pół roku, no wiecznie trwać nie będzie. Jaki jest cel? Przeczołgać go, ustawić tego ambasadora, żeby powiedzmy żeby nie zabierał głosu tak często, nie wiem, jak ambasador Musbacher, czy żeby został zmieniony, chociaż no tu przecież no Polak, syn Polaka, no to wydawałoby się, że dobra kandydatura. Jaki jest cel Prawa i Sprawiedliwości?
No, teraz by trzeba zapytać, co to jest Prawo i Sprawiedliwość, wiesz, czy co jest cel Jarosława Kaczyńskiego, nie pytasz, czy całej tej formacji politycznej?
No tego powiedzmy, kto decyduje o tym, no tam nie wiem, to by trzeba wiem, zapytać, czy minister Rau, no ale nie, to raczej no nie jest osoba decyzyjna, podejrzewam.
To nie dworujmy sobie z poważnych ludzi, no, to on nie ma tam żadnego. Znaczy, no myślę, że trzeba mówić o Kaczyńskim, jaki jest cel Kaczyńskiego, nie? Bo PiS jest tylko dworem Kaczyńskiego.
No, dlatego Kaczyński na dzisiejszej grafice dzisiaj nam tutaj pokazał, no, co mu odpowiada, a co nie.
Moim zdaniem albo Jarosław Kaczyński w jakimś takim swoim szaleństwie wierzy w skuteczność tej swojej gry szachowej, tych swoich poczynań, że będzie toczył wojnę ze wszystkimi, że podzieli Polaków wewnętrznie, i z jednej strony z tak skłóconym, podzielonym narodem, bo zobaczcie, to są, że tak powiem, czynniki, które normalnie nie dadzą się pogodzić. Bo żeby prowadzić skuteczną ofensywę zagraniczną, no to trzeba mieć siłę wewnętrzną, nie? Trzeba mieć siłę gospodarki, siłę zjednoczonego narodu, nie wiem, siłę tam polskiego morale, no jakoś tak, nie? A Jarosław Kaczyński cały czas niszczy wewnętrznie te wszystkie elementy, o których mówię, niszczą gospodarkę, niszczą morale Polaków, napuszczają nas na siebie, kompromitują policję polską i inne instytucje państwa polskiego i tak dalej, i tak dalej. Także Jarosław Kaczyński prowadzi Polaków w kierunku posiadania bardzo słabiutkiego państwa, jeśli chodzi o te fundamenty wewnętrzne, nie? No drugą jakąś siłą państwa to mogą być sojusze, nie? No i teraz zobaczmy, co Jarosław Kaczyński ugrał. No z kim ma sojusz? No ma sojusz z komunistycznymi Chinami. To prezydent Duda w 2017 zawarł wszechstronne partnerstwo, może 16, już nie pamiętam. Bardzo szybko. Zobaczcie, to była jedna z pierwszych decyzji Dudy. Jak tylko został wybrany na prezydenta, to jedną z pierwszych decyzji Dudy było zrobienie tego, co jeszcze nie zdążył zrobić Komorowski, bo przypominam, że to Bronisław Komorowski, czyli no ta ekipa Platforma PSL, wcześniej podpisała partnerstwo strategiczne z komunistycznymi Chinami, a kiedy tylko Duda objął swój urząd, no zwykle to jest tak, że prezydent no odwdzięcza się, nie? No, że ktoś go tam wybrał, ktoś mu pomógł uzyskać elekcję, no to tej grupie się odwdzięcza, nie? Czyli jacyś tam wyborcy, no to on im tam, że tak powiem, jakąś ustawę tam da i tak dalej, no to wskazuje no dość tak podejrzanie, jeśli chodzi o konotacje takie polityczne, jeśli chodzi o politykę międzynarodową prezydenta Dudy, że on pierwszy poleciał i z Chinami, z komunistycznymi zbrodniarzami, ze zbrodniarzami, którzy mają krew na rękach niewinnych dzieci, niewinnych ludzi, niewinnych przedstawicieli różnych religii, także chrześcijańskich. Oczywiście też Falun Gong, to jest ta grupa najbardziej znienawidzona. Ujgurzy, chrześcijanie, muzułmanie, ale Ujgurzy, czyli etnicznie też krew na rękach na poziomie większym niż ma Adolf Hitler. I z tymi ludźmi, z tym człowiekiem, który ma krew na rękach niewinnych ofiar, prezydent Duda, rzekomo wolnego państwa na etosie Solidarności Wolnych Polaków i tak dalej, zawiera haniebne porozumienie, wszechstronne partnerstwo strategiczne. Wyobrażacie sobie państwo? Tu chcemy, żeby były niby wojska amerykańskie, tu chcemy sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a on leci do największego wroga Stanów Zjednoczonych, do największego wroga ludzkości, do komunistów chińskich, czyli najbardziej czerwonych z czerwonych na świecie, i zawiera z nimi strategiczne porozumienie. Czy to nie jest strategiczna zdrada? No niech mi ktoś odpowie. No pisowcy, powiedzcie. Czy to nie jest strategiczna zdrada? Teraz w kontekście wojny z Ameryką, już na cztery fajerki, na fajerkę TVN-owską, na fajerkę żydowską, jeśli chodzi o Izrael i Żydów w Polsce, także przecież mówiliśmy o tym, co w Jedwabnie polska policja wyprawiała, no to teraz jeszcze dochodzi wojna dyplomatyczna. Wojna dyplomatyczna. I teraz, no, albo Jarosław Kaczyński jest wariatem, który myśli, że osłabianie Polski wewnętrznie i izolacja międzynarodowa, no bo teraz on ma poparcie gdzie? W komunistycznych Chinach i zresztą Raus pojechał zaraz tam szybko do Chin niedawno, kiedy Chiny potrzebowały wsparcia, to Rau, o zobaczcie tu, ręka w rękę i już wspiera.
Zaraz potem wypuścili przecież tego szpiega,
i już który tam było skarżone, tak, oczywiście, także tu widać, że rozkazy z Pekina poszły i Polska już nie dyplomacja, ale polska prokuratura, wymiar sprawiedliwości, no już zrobiły to, co chcieli komuniści chińscy. Także no, widzimy, można powiedzieć, zdradę zarówno na tym podwórku wewnętrznym, gdzie następuje niszczenie tkanki narodu polskiego na różnych poziomach, jak i właśnie izolacja Polski na arenie międzynarodowej. Z sojuszników zostały nam Chiny i Węgry. Chiny i Węgry.
No zaraz, jeśli chodzi o izolację,
Węgry,
to zaraz
no,
będziemy
niestety,
rozmawiać.
Niestety współpracują dzisiaj z Putinem. To jest, można powiedzieć, owoc. To jest owoc
polityki Prawa i Sprawiedliwości i Jarosława Kaczyńskiego. No to poczekaj. Teraz otwórzmy sobie Biblię. Otwórzmy sobie Ewangelię i tam Jezus mówi co? Dobre drzewo nie może wydawać złego owocu. Czyli jeśli Jarosław Kaczyński i jego dwór, czyli Prawo i Sprawiedliwość, ta grupa trzymająca władzę, pamiętacie kiedyś za Tuska, czy wcześniej jeszcze to było grupa trzymająca władzę, ja to mówiłem, banda trzymająca władzę, wydają takie owoce, że niszczą państwo polskie od wewnątrz i niszczą państwo polskie na arenie międzynarodowej, to trzeba wysnuć wniosek, że robią to świadomie, że ich celem jest zniszczenie Polski. To, co powiedziałem już dawno temu. Jarosław Kaczyński jest szefem, można powiedzieć, Związku Grabarzy Polski. Prawo i Sprawiedliwość ma na celu zagładę Polski. To jest moja koncepcja, którą przedstawiłem już wiele lat temu, nie wczoraj.
No a czy nie jest to tak, że oni tak kurczowo chcą się trzymać władzy, że no widzą, że tu ludzie teraz na Żydów są cięci, na Amerykanów też mogą być przy okazji, no to rozpętamy, pokażemy, jacy to jesteśmy twardzi i jakieś parę procent zyskamy w słupkach. Czy to nie jest tak, że oni, no wszystko, zresztą zaraz będziemy rozmawiać też o Unii Europejskiej, wszystko podporządkowują tej sytuacji wewnętrznej polskiej, tej ich sytuacji, żeby byle tylko nie oddać władzy, a co tam się za granicą dzieje, to ich nie obchodzi.
To jest możliwe. Taka taktyka spalonej ziemi. Po nas choćby i potop. Nie? Byle byśmy tylko jeszcze rok się nachapali. Byle byśmy jeszcze pół roku odsunęli wizję prokuratora czy Trybunału Stanu i tak dalej. To jest możliwe. Tak no, działają dyktatorzy czy mafiozi, którym, że tak powiem, no, już sprawiedliwość stąpa po piętach. Nie? Myślę, że Putin to rozgrywa. Myślę, że na tej właśnie, jakby to powiedzieć, na tej strunie on gra. Wczoraj mówiłem ten przykład z futrzakami. Przecież ta wojna z polskim chłopem, z polskim rolnictwem, to wiecie, nawet pisowcy tacy jak Ardanowski, to wow, ja nie rozumiem, co Jarkowi odwaliło, co mu, szajba mu odbiła kompletnie. To przecież Ardanowski u nas w telewizji to mówił. No nie tymi słowami, ale...
potem do prezydenta poszedł.
Ale już nie wrócił do Jarka, to taka niby konkurencyjny pisowski obóz. Powiedzmy, dobra, ale to zostawmy. Ja tylko pokazuję, że samym pisowcom gały wyszły z orbity, kiedy Jarosław Kaczyński ogłosił, że teraz będzie likwidował polską hodowlę zwierząt futerkowych i jeszcze parę innych głupot tam przywalił. Nie? No była afera, 15 posłów, zdaje się, tam zostało zawieszonych.
Senatorowie też tam.
Wytrwał tam najdłużej poseł Kołakowski, ale i tak parę tygodni temu, nie wiem, tydzień czy dwa, wrócił na łono Jarosława Kaczyńskiego. No niestety, to nam się nie podoba, o tym mówiłem. I jakie było wytłumaczenie tego kolejnego osłabiania Polski, tej kolejnej wojny?
Słupki.
Jakiś Moskal mu powiedział, że on młodzież w ten sposób
pokochają
PiS, wiecie. Czyli dlatego, no dlatego, jeśli on słucha Moskala, który mu takie dyrdy mały, to by trzeba gorzej powiedzieć, no ale dobra, no dzieci nas oglądają, to może nie będę mówił. Takie mu dyrdy mały, to Jarosław Kaczyński jest głupi, jeśli tego słucha. Nie? To jest jedna z opcji.
No, druga to wojna opcja, z Żydami z kolei
druga
większe,
opcja,
większy
no to tam może coś tam druga opcja to jest, że to, co niedawno zostało no, nagłośnione, a ujawnił to sam Jarosław Kaczyński. No żeby, że tak powiem, troszeczkę ten jak gdyby ostrze tej wiadomości stępić, to on sam na siebie doniósł. On sam doniósł na siebie, że na początku lat 90.
Tak,
dlatego
temu.
Mówię, że no to rozbroił bombę, nie? No bo to jest bomba, że szef polskiego państwa, można tak powiedzieć, naczelnik, miał bliskie kontakty z agentem KGB w latach 90, na początku lat 90. Nie? To jest drugie wyjaśnienie. Albo on jest skończonym głupcem, wariatem, nie wiem, jak to tam nazwać.
Ale
jeśli
on go
słucha,
tam, wiesz, on go tam manipulował.
On obalał
on
Putina.
Obalał
wtedy,
wszystko, chciał,
którego jeszcze nie było.
Wyciągał
no tak, tak, nie, no to tak samo Danka z Lechem też obalali tam komunę, nie? Także są dwie możliwości. Albo nami rządzi kretyn, albo agent. No niestety to jest bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, no nie mamy dobrych wiadomości dzisiaj.
Słabe opcje.
No, słabe opcje, no. Nie wiadomo, co gorsze.
Tego obywatelstwa, tak sobie myślałem, że no bo tutaj rząd polski mówi, że ten pan ma polskie obywatelstwo, chociaż o tym nie wie. Tak sobie myślałem, że w rzeczywistości polskiego obywatelstwa to nie jest tak łatwo uzyskać. Nawet jak tam, nie wiem, ktoś tam się ożeni z Polką czy Polakiem, no to tam po iluś latach to się trzeba starać, jakieś egzaminy, to wcale nie jest prosta sprawa. A tutaj oni mówią, że on ma, tylko że nie ma, ale prawo jest takie, że ma.
Prawo i sprawiedliwość, no to trzeba no, przepraszać tutaj i widzów, i Boga, kiedy się używa do tak haniebnej formacji tej nazwy z Biblii, bo to jest nazwa zaczerpnięta z Biblii. Oni nawet tak mówią, że w Biblii jest napisane, że Bóg kocha prawo i sprawiedliwość i to chodzi o to, że tę ich partyjkę, tę bandę. No.
Przecież a jak pan Jędrzejewski kazał się modlić?
No, trzeba dziękować Bogu na kolanach za Jarosława Kaczyńskiego. No, ale to już ten temat... No, możemy no, odpuścić, nie? Sytuacja naprawdę Polski dzisiaj jest chyba no, podobna jak tuż przed zaborami. Nie? To naprawdę, tak jak powiedziałem, no, nie mamy dzisiaj dla was dobrych wieści. Kiedy się dowiadujemy o kolejnych odsłonach tego konfliktu, wojny praktycznie, to już jest wojna dyplomatyczna z naszym, można powiedzieć, gwarantem naszego bezpieczeństwa jako państwa i narodu, jeśli chodzi
może
o zagładę rosyjską. Zobaczcie, Prawo i Sprawiedliwość tyle razy już łamało prawo, łamało konstytucję, naciągało wszystkie ustawy, przecież
nocy głosowało
informacja tam. Publiczna to nie istnieje, olewają dziennikarzy, na konferencji prasowej wyłączą tam dziennikarza, jak zada, tak jak Łukaszenka, no tuż nie ma różnicy żadnej. A zobaczcie, jacy oni tutaj wierni prawom Rzeczpospolitej i syna Brzezińskiego, to oni do Polski jako ambasadora nie wpuścić, bo tutaj gospodarstwo nie lizja i tak dalej. No, nie będziemy sobie drwić, ale gdyby nawet być może formalnie to jest jakiś tam problem, jakby tam grzebać, no to by trzeba, żeby tam ten obywatel polski i tak dalej.
Ale to chyba trzeba mieć paszport polski, żeby mieć obywatelstwo.
No niekoniecznie, bo nie musisz mieć na przykład dowodu osobistego, żeby być obywatelem polskim, nie? Ale
to musi być gdzieś zgłoszony. No,
niekoniecznie, nie, to nie wchodźmy w te zawiłości. Gdyby... Bo prawo, że tak powiem, stanowione, no to jest to takie spisane w tych ustawach, to jest jedno, a druga to jest intencja. Przecież tu nie chodzi o intencję, żeby tamten Brzeziński nie był ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce. Nie była taka intencja ustawodawcy. Przecież to jest Amerykanin, on mówi, że czuje się Amerykaninem. Jego ojciec służył jako doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych. Także tu nie ma żadnych wątpliwości, że on jest Amerykaninem. Czyli z punktu widzenia sprawiedliwości, to tu nie ma żadnego...
Ale to jest prawo i sprawiedliwość.
No właśnie, żadnego problemu. To jest tylko zwykły kruczek prawny. Mówię, Prawo i Sprawiedliwość łamało konstytucję, łamało przeróżne ustawy, łamie prawo konstytucyjne, nie? No mój proces to jest przecież łamanie moich konstytucyjnych praw, wolności wypowiedzi jako dziennikarz, publicysta i jako pastor duchowny, nie? To przecież oni plują w twarz na wszystkie prawa. A tu nagle jakiś kruczek prawny, że tu obywatel tego śmego i oni już robią niby wojenkę. To jest obłuda, faryzejska obłuda tych szkodników na scenie politycznej i społecznej Polski. Spokojnie mogli go zrobić tym ambasadorem, przyjąć go, nikt by nie pisnął słówkiem, że coś tam jest nie tak, bo jego dziadek urodził się, czy tam ojciec urodził się w II Rzeczpospolitej, nie? Kto by w ogóle takie sprawy wyciągnął, nie? Nikt by żadnych problemów z tego powodu nie robił, nikt normalny, nie? Może paru wariatów by się gdzieś znalazło, nie? Także widać, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje kruczki prawne dokładnie tak samo, jak przy okazji TVN-u i tu, że niby kapitał spoza Unii Europejskiej, a przecież to nasz największy sojusznik, dzięki czemu jeszcze jako państwo istniejemy, bo ich wojska tu stoją, nie? No to pokazuje właśnie podłość moralną już, nie tylko głupotę i tak dalej, podłość moralną, że oni wykorzystują kruczek prawny, łamiąc wcześniej konstytucję i najważniejsze świętości, wolności Rzeczpospolitej, po to, żeby pokazać, że niby oni tak kochają Amerykę, tak chcą sojuszu, no ale tu prawo nie pozwala, nie? Obłudnicy najgorszego sortu. Tak jak faryzeusze w czasach Jezusa próbowali tam Jezusa właśnie na takich kruczkach złapać, nie? Czy tam płacić podatki Cezarowi, czy
albo
nie.
Albo że sabatu nie przestrzega. No to nie, co, może coś, ten pan Brzeziński też nie przestrzega
to
sabatu.
Coś takiego właśnie robi Prawo i Sprawiedliwość, jak faryzeusze w czasach Jezusa. Udawali, że są po stronie Boga, a w rzeczywistości chcieli Boga zabić.
Na koniec tego wątku streszczę Państwu ciekawy wpis Tomasza Terlikowskiego. To jest publicysta katolicki, ale wypowiedział się w obronie TVN, TVN24. To jest dłuższy cytat.
I czy go będą zapraszać? Jak? No dobrze. No
pisze,
dawaj.
Dlaczego bronię TVN, TVN24? Punkt pierwszy. Niezależnie od tego, co sądzą o tym inni, za długo pracowałem na rynku, w którym poglądy prawicowe były powodem do odstrzelenia i nie podoba mi się rynek, w którym w imię właśnie prawicowych poglądów nie ma miejsca dla dziennikarzy i mediów, które myślą inaczej. Drugi punkt. Z doświadczenia wiem, że niestety są tematy, których media prawicowe, katolickie i publiczne nie podejmują. W tej bańce ich nie ma, nie są interesujące, a jako, że mam głębokie poczucie, że są one istotne, to do pewnego stopnia ich przemilczanie jest złem. Także chcę, żeby istniał pluralizm.
Byś tak czytał wszystkie?
No, streszczę. Kolejny punkt. Każda władza potrzebuje kontroli.
Żeby tak trochę przerwać, to odniosę się do tych dwóch pierwszych. Myślę, że to jest obłudnik, niestety. Niestety jestem przekonany, że to jest obłudnik katolicki. Pan Terlikowski. Gdzie byłeś, Tomaszu, doktorze, kiedy niszczono w ten sam sposób telewizję Idź Pod Prąd? Gdzie telewizja publiczna robiła na nas nagonkę, nazywając nas sektą? Gdzie byłeś, kiedy za wolność słowa byłem oskarżany, potem ciągany po sądach? Wiedziałeś o tym doskonale. Wszystkie media o tym pisały. Gdzie byłeś, panie Tomaszu? Jeszcze raz przeczytaj punkt pierwszy i zobaczycie, jaki to katolicki obłudnik.
Niezależnie od tego, co sądzą o tym inni, za długo pracowałem na rynku, w którym poglądy prawicowe były powodem do odstrzelenia i nie podoba mi się rynek, w którym w imię właśnie prawicowych poglądów nie ma miejsca dla dziennikarzy i mediów, które myślą inaczej.
Twierdzi, że nie podoba mu się taka sytuacja, a ja wam udowodniłem, że mu się bardzo podoba. Kiedy to właśnie media krytykujące i to skutecznie z pozycji biblijnych, nieobyczajowych, krytykujące Kościół katolicki, cichutko przyklasną, żeby nas
ale może
likwidować.
To jest tak, że właśnie TVN dobry, a Idź Pod Prąd złe? Bo tutaj no to na koniec jest, zobacz, to niech wolność słowa jest wartością, pisze.
To niech nie sadzi mi tu takich dyrdymałów, że on chce, żeby ci, którzy mają inne poglądy, mieli prawo w Polsce mówić.
Ale to
bo nie ujął się za nami.
Inne poglądy.
A, no to jak dopiszesz niektóre.
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 Tak.
Niektóre.
I wolność słowa też dla niektórych chyba.
A to bo nie, jak, a to
czy
to
wypowiedział się
jasne.
Też o wyroku na ciebie?
Ja nie słyszałem, a ty?
Też nie. No ale w punkcie szóstym jest, że wolność słowa jest wartością.
Wartością, którą można sprzedać za judaszowe srebrniki.
No, przynajmniej tego TVN-u broni. To jest też jakiś tam plus, powiedzmy.
No to już ja powiedziałem, bo... dlaczego.
Może chce rzeczywiście wystąpić. Zobaczymy.
Za darmo.
To jest też, no ale też trzeba mu przyznać, że ten Kościół katolicki też krytykuje. To jest też taki człowiek, który z tych publicy...
A teraz to się opłaca.
No teraz może, to się opłaca. Tak, może i tak, że teraz coś już widzi, że to ta...
Ja krytykuję Kościół katolicki od 30 paru lat i jakoś wtedy nie widziałem Tomasza Terlikowskiego, żeby też krytykował.
No teraz, jak już wszyscy krytykują, to widocznie można. Wiem, że jest już z nami redaktor Cezary Kłosowicz. Witamy ciebie serdecznie.
Dzień dobry.
Witaj, Czarku.
Porozmawiamy teraz o z kolei wojnie PiSu z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z Unią Europejską w ogóle. W ogóle nie wiem, czy pamiętasz, bo kiedyś sami żeście z Marianem Kowalskim taki postulat mówili, formułowali, wyjścia Polski z Unii Europejskiej, polexitu. I dzisiaj Onet pisze, Trybunał Konstytucyjny zdecyduje, co z prawem Unii Europejskiej w Polsce. Scenariuszem jest nawet wyjście z Unii. Także zobacz, jak to... No i chodzi o... Nie wiem, czy Czarek już znasz ten wyrok, bo oni o 11 zaczęli procedować, czy już skończyli?
Nie, procedują cały czas.
Procedują cały czas. Pytanie jest, Trybunał Konstytucyjny ma orzec, czy prawo unijne jest nad polską konstytucją, nad polskim prawem, czy nie. No i wśród tych opisywanych, jak komentują różni prawo, ludzie od prawa, te kwestie mówią, że nawet scenariuszem jest wyjście z Unii. Oczywiście pewnie się na to nie zdobędą, no ale czy to nie jest, nie wiem, obrona polskiej suwerenności, że Trybunał Konstytucyjny zajmuje się teraz takimi sprawami, że tutaj no i jest w opisie, przynajmniej na razie nikt tego nie formułuje, ale wyjście Polski z Unii Europejskiej, czy to ten PiS tak dba o naszą suwerenność?
Myślę, że PiS dba o suwerenność, kiedy mu się to przydaje. Tak mniej więcej to wygląda. No teraz tu przed chwilą pastor mówił o różnych przypadkach, kiedy PiS nie zwraca uwagi na prawo, jakie jest w Polsce, czy na konstytucję. No teraz akurat do tej sprawy tutaj sędziów KRS i tak dalej, to mu się przydaje, więc no zwraca uwagę, że konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce, a nie traktaty unijne, no i chcę, żeby w tych sprawach sędziów to nie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej się wypowiadał, a tylko polskie prawo. Trybunał ten unijny stwierdził, że reformy wprowadzane przez PiS są niezgodne z prawem Unii Europejskiej, że KRS nie jest niezawisły, więc nie może w ten sposób, jaki teraz powołuje się tam sędziów, być powoływani, więc teraz no, Naczelny Sąd Administracyjny mógłby uchylić te uchwały KRS i kilkudziesięciu przynajmniej sędziów. Natomiast sędzia Julia Przyłębska uważa, że według Trybunału Konstytucyjnego już wcześniejszych wyroków sądy nie mogą ingerować w powoływanie sędziów, ale wyłącznie robi to prezydent, więc są takie przepychanki. Natomiast nie sądzę, że tutaj PiS jakoś szczególnie jest, no, będzie miał to na sztandarach, tę obronę tu ojczyzny i tylko prawa polskiego i tak dalej, ale no, patrząc na to, jak generalnie poddaje się Unii w wielu sprawach, to nie sądzę, że jest to szczera sprawa. Nie sądzę też, żeby to doprowadziło do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, po prostu będziemy mieli przepychanki takie różne, ale generalnie no, cały czas będziemy w Unii, będziemy no, realizować tę unijną politykę. Może tam nam jakieś parę milionów funduszy nie przyznają.
Tutaj to, o czym mówisz, to też to, co PiS tutaj robi, niestety wpisuje się w to, o czym mówiliśmy poprzednio, czyli w rozpętywanie kolejnych wojen w imię jakichś małych swoich interesików. No bo tutaj komentujemy od dawna, że PiS oddaje polską suwerenność. Przecież rozmawialiśmy z 2-3 tygodnie temu odnośnie Polskiego Ładu, jak tam zrzekano się polskiej suwerenności na rzecz Unii Europejskiej i wiele, wiele innych takich sytuacji było i PiS nic z tym nie robił. A tutaj, jeżeli chodzi o tą sprawę jakichś swoich sędziów, no to nagle rozpoczyna się wojna z Unią Europejską, z Trybunałem i tak dalej. Znowu i teraz będą na pewno na sztandary suwerenność, że my tutaj polskie prawo pierwsze wyciągane. Czy to nie jest znowu taka sama sytuacja jak z, nie wiem, z tym Izraelem, ze Stanami Zjednoczonymi, żeby w imię, no teraz może nie słupków, chociaż może też słupków jakiś, no ale tych iluś tam sędziów, których PiS tam obsadził, rozpętać kolejną wojnę, odizolować nas od jakichś tam, powiedzmy, no sojuszników, no nie Rosji i nie Chin, tak? Ta Unia Europejska no jest zła, no ale czy jest gorsza od Rosji i Chin? Pewnie nie, no można dyskutować, ale czy to nie jest wpychanie teraz, jeszcze dalsze wpychanie jednak w te wschodnie łapska?
To jest no, albo ten wymiar agenturalny niszczenia państwa polskiego, bo przypominam, że i papież katolicki Franciszek powiedział, że to jest czas już w 2017 roku, żeby zlikwidować te resztki suwerenności państw Unii Europejskiej, czyli żeby już prawo było całkowicie stanowione w Brukseli, żeby państwa narodowe już w ogóle przestały funkcjonować jako niezależne byty, żeby się to przekształciło w taką strukturę troszeczkę jak Niemcy, taka rzesza, federacja takich właśnie województw europejskich. Potem takie samo żądanie parę miesięcy potem w 2018 roku powtórzyła kanclerz Merkel w sposób bardzo ostry. Potem się poprawiła, że tu muszą, nie? Zobaczcie, dziś państwa narodowe muszą być gotowe do przekazania tam swojej suwerenności. Potem nam tak sama siebie ocenzurowała i powiedziała, że no powinny. Nie muszą, ale powinny. No to już wiemy, jak Niemcy mówią, że muszą, nie muszą, tylko powinny, no to już wiemy, co z tego wynika. Także myślę, że Prawo i Sprawiedliwość właśnie te instrukcje realizuje, zarówno katolicką, dlatego nazywam ich katolickimi komunistami, czyli katokomuną, bo realizują właśnie agendę zarówno papieża Franciszka likwidacji państw narodowych, jak i Angeli Merkel zbudowania Rzeszy Niemieckiej. Oczywiście Niemcy są w sojuszu z Putinem likwidacji tutaj tych niepokornych państw Europy Wschodniej, które zawsze Rosji i Niemcom przeszkadzały jakoś w budowaniu tej takiej Europy od Władywostoku gdzieś po Lizbonę. Nie? No to właśnie nasze Trójmorze, Polacy, Czesi, Litwini, także Węgrzy, Ukraińcy i także część Bałkanów. Nie? No, to tam wszyscy tutaj troszeczkę tak jakoś by chcieli mieć te swoje państwa narodowe, a nie chcą tej dominacji rosyjsko-niemieckiej. Także Prawo i Sprawiedliwość zapewne tę agendę realizuje. Przypominam, że w 2003 roku, kiedy rozstrzygały się sprawy wejścia do Unii Europejskiej, to Prawo i Sprawiedliwość, pomimo tego, że wielu ostrzegało, my też byliśmy jedynym kościołem, który ostrzegał, czym się skończy wejście do Unii Europejskiej, że skończy się likwidacją państwa polskiego i przyjęcia różnych demoralizujących, antychrześcijańskich praw na terenie Rzeczpospolitej. No to myśmy ostrzegali w 2003 roku, czyli my, mały kościół z Lublina, wiedzieliśmy, jak to się skończy. A zobaczcie, taki mądry niby Jarosław Kaczyński i jego przydupasy z dworu pisowskiego nie wiedzieli i zagłosowali za wejściem do Unii Europejskiej. No patrz jacy. No,
ojciec Tadeusz Rydzyk, czy ksiądz Tadeusz Rydzyk też na początku był bardzo przeciw.
Ale pojechał do Jana Pawła II, tam został OPR.
Jan Paweł II powiedział, że od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej
i ksiądz Tadeusz już ruki po szwami, już był tak, mówił, że
już
to taki
Giertych
czyściec.
Też, wtedy już taki
też nie podskakiwał Giertych. No to wszystko stara sprawa. Nie będziemy o takich tam, wiecie, starożytnych czasach opowiadać młodym widzom, bo to już nikt nic nie pamięta. Ale dzisiaj znaleźliśmy się w sytuacji. Oczywiście, że to instrumentalnie do swojego elektoratu próbuje tutaj zabrać troszeczkę, tak jak konflikt z Żydami. No to ma też taki dla Prawa i Sprawiedliwości aspekt dodatni, że dostaje troszkę głosów od Brauna, od Konfederacji, różnych takich. No to teraz, jak jeszcze tam powie, że oni tu są gotowi tak bronić suwerenności, że nawet są gotowi wyjść z Unii, no to tam część tych zwolenników Konfederacji albo tych z PiS-u, którzy chcieliby przenieść swoje głosy na Konfederację, bo tam w PiS-ie i w jego elektoracie jest duży ferment, tam wiecie, ci posłowie odchodzą, przechodzą, różne tam rzeczy się dzieją.
Raczej wracają.
No, później wracają, bo Marian Kowalski powiedział, że no i gdzie pójdziesz? No i gdzie pójdziesz? No i nie ma gdzie. No i
co
tak
będą
dalej.
Robić?
Co będą robić? No to muszą wrócić do Jarosława. No w każdym razie jest tutaj pewne wrzenie, no to tam co jakiś czas ten bębenek się podbija albo właśnie na froncie żydowskim, albo teraz na froncie unijnym. Ale jest poważniejszy problem, jest poważniejszy dylemat. I ten dylemat Polacy, no nie wiem jak sobie rozstrzygną. Czy sprawiedliwsze są prawa Rzeszy Niemieckiej, czyli Unii Europejskiej, czy pisowskiej tutaj dyktatury? To jest problem, na który ja też tak to nie powiedziałbym tak, to takie łatwe i tak dalej. Nie?
Na ten problem pamiętam w zeszłym tygodniu Andrzej Turczyn wskazywał, że taki jest cel tego całego
zohydzania. Żeby Polacy poszli po sprawiedliwość Polski. Do Niemca.
Ta,
to jest cel PiSu.
Żeby przyjęli tą dominację niemiecką z radością, z ulgą. No. Redaktor Cezary Kłosowicz, jak przewidujesz, jak ta sprawa się skończy? Czy jakieś będą sankcje? Tutaj Onet pisze, no, że niektórzy eksperci, że no, za to zapłaci zwykły Kowalski, no bo jakieś sankcje nam przyłożą. Czy gdzieś tam to się po kościach rozejdzie i ci sędziowie jednak zostaną?
Jak się skończy? Myślę, że się nie skończy. Myślę, że będzie się jeszcze długo, długo ciągnąć. Trybunał Konstytucyjny coś orzeknie. Tu pewnie opozycja nie uzna tego orzeczenia, bo stwierdzi, że Trybunał Konstytucyjny jest nielegalny czy nieprawomocny. Unia też pewnie nie uzna, jeśli stwierdzą, że wyrok unijny się nie liczy. Także myślę, że to będzie się dalej tak ciągnąć. No pewnie jakieś tam sankcyjki będą, podobnie jak już tam są na Węgry, jakieś zatrzymywanie funduszy, no ale to nie jest też jakieś bardzo znaczące czy bardzo bolesne takie sankcje. No to i tak są przesypywane pieniądze i marnowane, także no najwyżej będą zmarnowane gdzie indziej. Natomiast no, tu ta sprawa będzie się pewnie no, tak się ciągnąć, jak się ciągnie od początku. Zresztą symboliczne jest, że tu w imieniu Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym występował poseł Arkadiusz Mularczyk, który już od kilku lat się zajmuje reparacjami. Niedawno powiedział, że jest przekonany, że kwestia reparacji wojennych od Niemiec zostanie podniesiona w najbardziej właściwym momencie. I tak czekamy na ten moment już lata i myślę, że tak samo będziemy czekać na te rozstrzygnięcia w sprawie sędziów i w końcu już nikt nie będzie wiedział, czy polski sędzia to ma prawo orzekać, czy nie ma prawa orzekać. Tak będziemy żyć w takim stanie.
To widzę, że poseł Mularczyk za bliskie ma relacje z posłem Macierewiczem, bo Antoni Macierewicz dokładnie taką samą taktykę zwodzenia stosuje, kiedy przyjdzie raport smoleński.
Ale nie było papieru w drukarkach, to jak miał przyjść?
I w najbardziej właściwym momencie, towarzysze, tę prawdę wam objawimy. No to, że tak powiem, jak to? A głupiemu jak to tam?
Radość.
No tam. Obiecanki, cacanki, nie? No to oni stosują, oni tak z elektoratu pisowskiego, pisowcy, tacy jak Mularczyk, tacy jak Macierewicz, czyli zaklinacze węży, podtrzymywanie nastroju, robią se z was jaja, mówię o elektoracie pisowskim.
Był rok 2019, była równa rocznica II wojny światowej. To nie był odpowiedni moment.
Nie,
był wiceprezydent Pence, wtedy w Polsce miał być nawet Trump. No to słowem wtedy się o tych reparacjach nie zająknięto, chociaż ten boso przyszedł, prezydent Niemiec, i mówił, że odpowiedzialność bierze.
A Morawiecki wziął na stopa Merkel?
No. No to jak miał brać na stopa i jeszcze reparacje?
A z kolei dla Pence'a to nawet tłumacza dobrego nie mieli. No to jest właśnie, zobaczcie,
ale,
już...
Ale to nie był jeszcze, bo oni może czekają na setną rocznicę.
Może ta, na albo dwusetną. W każdym razie już wtedy mówiliśmy, że widać tutaj asymetrię w relacjach pisowsko-niemieckich, że traktują Niemca jako pana, Merkel jako swoją panią, cesarzycę, a niechęć do Stanów Zjednoczonych. Tu Trump nie przyjechał, czyli wiedział, z kim ma do czynienia. Przyjechał wiceprezydent, no to też różne afronty mu robili.
Zanim przejdziemy do najciekawszego, czy najśmieszniejszego może dzisiaj wątku, czyli tego nepotyzmu, jak to PiS będzie walczył z nepotyzmem.
Ministerstwo jest... powstało.
A, myślałem, że jakaś spółka Skarbu Państwa może nepotyzm, antynepotyzm.
Wiceministerstwo do spraw zwalczania nepotyzmu w PiSie. Śliwka wpadła w kompot.
Oddamy wam na chwilę głos. Johnny Walker. Tu nie ma żadnego celu. Chodzi o tę wojnę z Ameryką. Wszystko robi się doraźnie. Jak trzeba, to się podpala, aby potem w chwale ugasić. Żadnej strategii. Kto pierwszy wstanie, ten rządzi. Walka o krzesła to pokazała.
No właśnie, ja się z tym nie zgadzam. Ja wiem, że tak część, patrząc na to, to myśli, że to jakaś głupia małpa z brzytwą kieruje tą polską polityką wewnętrzną i zagraniczną. Ja myślę, że Niemcy i Rosjanie nie pozwoliliby sobie, żeby tu tak blisko od ich stolic i tak w kluczowym miejscu dla Europy i świata małpa z brzytwą głupia rządziła. Myślę, że doskonale kontrolują to, co robi Warszawa.
Może przeceniasz z kolei.
I że ten chaos,
Warszawę.
Jest ten chaos i to niszczenie Polski nie jest działaniem spontanicznym, nie jest działaniem przypadkowym, jest działaniem celowym. Bo gdyby Polska była właściwie zarządzana, to mówienie o jakichś tygrysach Europy, przepraszam, Japonii. Tygrysach tam Dalekiego Wschodu, to w ogóle nie byłoby o czym mówić. To nawet pani ambasador Mosbacher powiedziała, przecież Polska ma unikatowe w skali świata zaplecze intelektualne.
No to Arystoteles...
Nie, Suski. To ona nie o Arystotelesie. Ona mówi o zwykłych Polakach. O tych, którzy pracują na zmywakach w Anglii, bo tu niekiedy z doktoratem nie było dla nich pracy i tak dalej, i tak dalej. Co ja to będę mówił wam?
Damian
Gdyby
Górnik.
Polska była dobrze zarządzana, to Niemcy przyjeżdżaliby nam czyścić buty. O Rosjanach to ja nie będę nic mówił już w tym momencie.
Damian Górnik, nie chcę tu bronić PiS-u, ale zanim PiS zaczął te zaczepki z USA, Biden zniósł sankcje na Nord Stream 2, dając tym sygnał Polsce, że relacje z Niemcami, a może i z Putinem, są dla nich ważniejsze.
Ja tylko pytam, co Polska zrobiła, żeby zablokować sama Nord Stream 2? I tyle. A to, co powiedziałem o Mike'u Pence'ie i o Trumpie, to przecież było, kiedy Trump blokował Nord Stream 2, a oni dalej chowali się pod niemiecką spódnicę, a robili różne afronty Ameryce.
Artur Zaborowski, Mosbacher była z prawicy i też PiS-owi nie pasowała.
Noż pewnie, bo ona jest z protestanckiego kraju wolnościowego. Wolnościowego.
Z Niemiec, z Rosji, z Chin to? A to już... żeby jakieś były awantury z ambasadorem chińskim?
Nigdy żadnych. On przecież jak chce, to wszystkie media...
Co on ostatnio wręczył? Jakąś taką maskotkę wielką, pamiętasz? Coś
jakiegoś dziada, jakiegoś krasnala, czy czegoś takiego? Misia? Nie, czy misia chyba.
Misia dał,
jakiegoś plastikowego misia dla Polaków. O, to jest prezent Niemcu. Reparacje, proszę, macie. Reparacje 2.0 czy 3.0, no i tak dalej.
Tego misia, to Komorowski też miał taki orła.
A jeszcze dokończę tę myśl z ambasadorem chińskim. Przecież ten chiński agent, bo przecież to jest oczywiste, że to był agent, który kierował tutaj także działaniami no takimi niszczącymi wolność także w Szwecji i w innych państwach ościennych, miał dostęp do mediów, jakich chciał. Nawet redaktor ten prawicowy, ten niby Sakiewicz, go też zapraszał, udzielał mu. Więcej powiem. Szpieg złapany prawie na gorącym uczynku. Prawdopodobnie Amerykanie dali na tacy, bo tam wątpię, żeby polskie służby tam chciały go łapać. Nie mówię, żeby nie umiały, bo pewnie by umiały, ale by nie chciały. Szpieg nadawał z więzienia swoje memorandum z więzienia. Wszystkie tam media głównego ścieku publikowały, co szpieg komunistyczny nadaje z więzienia i jego dezinformacje propagowały. A pamiętacie, jak taki dziennik, już nie pamiętam nazwy, jakoś to się tam Global, coś tam pekiński, czyli komunistyczny, się poskarżył, że tu jest telewizja Idź Pod Prąd i ona popiera tu niepodległość Tajwanu. Pamiętacie? To na kolanach, wtedy kto był jeszcze tym ministrem? Jakiś inny. Nie,
Waszczykowski?
Nie ten Rau, nie. Waszczykowski już był w Parlamencie Europejskim. Jakiś inny ministerek był tam, niby od polityki zagranicznej. Na kolanach polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przepraszało towarzyszy, Global Times właśnie, przepraszało towarzyszy chińskich, że no jeszcze działa ta telewizja Idź Pod Prąd, no bo my niby mamy wolne media. No zobaczcie, że zaczęli niszczyć za pomocą prokuratury, sądów i tak dalej, nie? Czyli te wytyczne z Pekinu, no nie pozostały bez echa w Polsce, nie? Zresztą na moim procesie wątek chiński był jednym z głównych wątków.
Jak to tak można
krytykować? Jak można krytykować komunistyczne Chiny? A prokuratura postawiła mi zarzut nawoływania do rozpoczęcia wojny napastniczej z Koreą Północną. No to są fakty.
Atomowe.
A wcześniej,
chociaż
no to Marian Kowalski mówił, że ja nie mam broni atomowej. A wcześniej, zobaczcie, komunistyczny, taki można powiedzieć, jaczejka komunistycznej partii, czyli ten Global Times, zażądała od władzy PiS-ów likwidacji telewizji Idź Pod Prąd. No to oni powiedzieli, że oni absolutnie uznają umowę towarzysza komunisty Bieruta z Mao Tse-tungiem z 1949 roku. No a na razie z telewizją Idź Pod Prąd nie umieją sobie poradzić. W domyśle postaramy się. No to się starają dalej. Dlatego prosimy was o wsparcie. Jeśli wam zależy, żeby taki głos, walczymy praktycznie z każdym tutaj w tej zdradzieckiej sitwie, żeby taki głos jeszcze w Polsce się tlił, bo tam na palenie to nie pozwalają, bo niszczą nas ze wszystkich stron, blokada medialna i różne, ale żeby w ogóle gdzieś jakiś głos prawdy mógł się w Polsce jeszcze pojawiać, to bądźcie z nami, w Wspierajcie nas na każdy możliwy sposób. Czy teraz dawając lajki, gdzieś tam swoim znajomym wysyłając ten program, modląc się oczywiście za nas. Niektórzy nawet wspomagają nas swoją pracą zdalną, czy też wpłatami na ten taki, no, taką akcję 1000 gitar nam gra. Każdego miesiąca 1000 Polaków mówi, właśnie wysyłając, czy 5, czy 10, czy 1000 złotych, różne są przelewy, chcę, żeby ta telewizja istniała.
Idźmy pod prąd TV/wsparcie, tam możecie znaleźć wszystkie informacje, jeżeli chcecie nas wesprzeć. Przypominamy właśnie o tej akcji, twoim challenge'u 1000 gitar nam grano. Ostatnio prześliznęliśmy się.
No, było bardzo, bardzo
zahaczyliśmy tak trochę smutno, można powiedzieć,
no, 1003, także no przeszliśmy, ale z wielkimi kłopotami. Mam nadzieję, że w lipcu już tak nie będzie.
Może powinniśmy się udać do jakichś spółek Skarbu Państwa. Tak, bo teraz zaprosimy, pokażemy Państwu wypowiedź pana Jacka Sasina. I chcesz coś jeszcze dodać?
Gdyby nam chodziło o pieniądze, to dzisiaj my bylibyśmy w Sejmie, w spółkach Skarbu Państwa, w pisowskich ministerstwach i tak dalej. Ale nam chodzi o coś innego.
Ale nie,
innego.
Bo tam tylko ludzie kompetentni są, słuchaj, to tam może byśmy się nie dostali. Pokażmy teraz pana Jacka Sasina, jak będzie walczył z nepotyzmem w PiSie.
Chodzi o te eksponowane stanowiska, w rady nadzorcze, zarządy, te czy doradcy i takie stanowiska, które są wysoko płatne i gdzie zachodzi pewne podejrzenie, prawda, że mogło dojść do jakichś protegowania czy do załatwiania tej pracy po znajomości. Konsekwencje polityczne są po prostu, oczywiście.
Czyli co, jak ktoś źle wpisze albo coś zatai, to co go czeka?
Konsekwencje polityczne, czyli no jest kwestia dalszej kariery politycznej w Prawie i Sprawiedliwości.
Ale, czyli nie znajdzie się na listach
ja wyborczych. Nie zakładam, że w ogóle takie przypadki będą miały miejsce. Zakładam, że wszyscy nasi posłowie to są odpowiedzialni politycy i wiedzą, że po prostu ta sprawa szkodzi nam politycznie po prostu i ona musi być w pełni transparentnie przedstawiona i wykonana. Panie rektorze, oceni nas opinia publiczna, ocenią nas Polacy, rozliczą nas z tej sprawy. Ja nie chciałbym, żeby opozycja tutaj była jakimiś sędziami w tej sprawie, bo chciałbym powiedzieć, że tak, no, opozycja ma tutaj sama wiele na sumieniu i dobrze by była, żeby poszła naszą drogą. Liczę, że tak będzie. My jesteśmy zdecydowani, żeby rzeczywiście tą sprawę nepotyzmu politycznego zamknąć. Zaczynamy od siebie, bo to zawsze jest najlepiej, zacząć rzeczywiście od siebie, a nie wytykać błędy innym, a potem myślę, że będziemy chcieli pójść dalej. Spółki samorządowe, chociażby w dużych miastach, takich jak Warszawa, jak inne duże miasta, gdzie rządzi opozycja, spółki samorządowe, jeśli chodzi o samorządy województw, one są, tak powiem, obsadzone w dużej mierze przez członków rodziny polityków Platformy Obywatelskiej, PSL-u i innych polityków opozycji. Dobrze by było, żeby oni się uderzyli w własne piersi, a nie nas rozliczali.
Czyli Platforma najgorsza, no PiS to tam zaczyna od siebie, ale jak to jest, że nepotyzm szkodzi PiSowi? Bo ja to pomyślałem, że to szkodzi Polsce, no bo jak jacyś tacy niekompetentni ludzie biorą kasę ze spółek Skarbu Państwa, czyli w rzeczywistości no, z bogactwa naszego narodu, to Polsce to szkodzi, ale to widać, że ważniejsze, że PiSowi szkodzi, chyba że to PiS to Polska.
Nie, no to o tej sprawie to mówiliśmy wielokrotnie, a nie chciałbym świni obrażać, nie? Bo to są tam zwierzęta no, niezbyt dobrej reputacji, no ależ nie będziemy nadużywać.
Ale to tłuste koty teraz się nazywa.
Teraz, no to kotów też nie chcę obrażać. Jacy są PiSowcy, sami Państwo dokładnie widzicie. To miała być dobra zmiana, Polacy zasługują na więcej, to miało być właśnie uczciwe państwo, sprawiedliwe, nie z tymi rozdętymi wydatkami. Nie wiem, czy słyszałeś, ile będzie kosztowało mycie dupy premiera.
Nie wiedziałem, że to w ogóle coś kosztuje. Myślałem, że sam takie rzeczy robi.
No nie. Ty tak myślałeś, ja też tak myślałem. Ale przeczytałem, że będzie inaczej. Za 1,5 miliona będzie, czy już jest, remontowana willa rządowa i tam jednym z takich nowych rozwiązań, które ma się pojawić,
to
jest złota muszla klozetowa z urządzeniem do mycia dupy. No ale wiecie, no ja nie wiem, jak to inaczej nazwać.
To myślałem, że Piotr Żyła takie rzeczy wrzuca czasami na Facebooka.
Nie, to jest wiadomość prasowa, przetarg na mycie dupy premiera został ogłoszony i taka muszla, jeszcze chyba nie ze złota, ale to kosztuje tak gdzieś tam od 6 do 12 tysięcy. Ja pomyślę, że myślę, że taka to jest za tania na tak szacowną część ciała tego dziecka politycznego Jarosława Kaczyńskiego, bo ja bym to zamówił jakąś naprawdę, przynajmniej pozłacaną, nie? Z jakąś armaturą,
z która... jakimiś też środkami takimi, wiesz?
Ja nie wiem, jak to... pachniało, nie? Ja w ogóle nie widziałem jeszcze takiego urządzenia, ale premier sobie zażyczył, żeby...
Może sam sobie zamówić takie?
No to już nie dworuj ze mnie, z ojca, wiesz, dworowo. Ja nie widziałem na oczy czegoś takiego, ale podobno coś takiego jest i premier sobie zażyczył takie urządzenie do swojej willi, no. I my tu będziemy o nepotyzmie mówić?
No Jacek Sasin mówi, że mamy taki pomysł.
To jest kpina.
Ale słuchaj, jaki Jacek Sasin ma pomysł. Bo on to nie, że mamy jakiś taki, mamy taki pomysł, że poprosimy naszych parlamentarzystów.
O co?
O złożenie oświadczeń o członkach najbliższej rodziny, którzy pracują w spółkach Skarbu
Państwa. Czyli żeby oni sami na siebie donieśli.
Tak. Ale żeby, ale
poczekaj,
żeby nie było... On jeszcze od razu mówi, żeby tam zaraz nie było popłochu w PiS-ie. Mówi tak. Nie chodzi też o to, żeby pracę stracili wszyscy członkowie rodzin.
To się paru od...
Ale to tak
myślę, na pożarcie się rzuci paru.
Wszyscy członkowie rodzin są w tych spółkach Skarbu Państwa.
No a jak? Przecież to są niemoty kompletne. Oni na wolnym rynku to by w ogóle musieli chyba, nie wiem, na zasiłek iść albo emigrować z Polski. Tu do niczego by się nie nadawali.
Chodzi tylko o eksponowane stanowiska. Mm-hmm. To tylko, żeby taki symbolicznie bardziej.
Symbolicznie. No to tak to zostanie.
Są takie, wiesz, rady nadzorcze, gdzie ludzie pracują jeszcze wcześniej, przed tym, jak są w PiS-ie.
Wiesz, i... oni działają tutaj w ten sposób, no, że już ludzie mieli trochę dosyć, bo widzieli tam tę żonę tam jakiegoś, nie wiem, Sobolewski czy jakiś, no taka
któryś
najbardziej...
chyba w 4 czy 5.
Sławna tam żona taka, śmaka i owaka. Już powoli elektorat miał ten pisowski tego dość. No to teraz Jarosław Kaczyński mówi, 6 lat hodowałem te tłuste koty, ja bym tam kotów nie obrażał, ale no już dobra, no to Jarosław, on jest miłośnikiem kotów i tłustych, no to jego sprawa. A teraz będziemy robić lewatywę tłustym kotom i nie będzie nepotyzmu, nie? No to słuchajcie, jak ktoś w takie coś wierzy, no to mniej więcej uwierzy też w skuteczność ministerstwa tych, tu pan Wróblewski taki tweet dał, że to jest to ministerstwo do walki z nepotyzmem, to jest śmiesznych kotów czy długich kroków, czy jakiś tam nie tego, no to przecież Jaś Fasola sobie drwił z PiS-u już da... Ty, a to nie wiem, czy można jeszcze w Polsce z PiS-u drwić, czy to
nie ma, nie ma ustawy o obrażaniu uczuć.
Prokuratura lubelska, tu zwracam się, sprawdźcie, czy czasem Jaś Fasola nie złamał jakiegoś paragrafu antypisowskiego. Boże, ja tam nałamałem, no to już...
To już nie jeden.
Ja nie będę na siebie autodafe, nie będę na siebie donosił. To już tutaj cała armia donosicieli. Takich bardzo religijnych też jest w Lublinie. A nie tylko w Lublinie.
Przechodzimy powoli do ogłoszeń. No przynajmniej na koniec było trochę humorystycznie. No może nie optymistycznie, ale humorystycznie. Szczególnie twój wątek, ten klozetowy. Myślę, że...
Jaki mój? Jaki mój? No, to jest wątek Morawieckiego. To jest jego...
Ale on po cichu chciał sobie kupić, a ty to wywlekasz, wiesz. No
to nie ja! To nie ja! To dziennikarze! Ja tylko, że tak powiem, przywołałem
ten
przykład.
Ale mnie też interesuje, bo jak na przykład, jak była ta afera tam Najman Stanowski, to później ta kurtka taka była cenna, tam jakieś były, wiesz, tam licytacje i tak dalej.
No, no i teraz chcesz licytować muszlę. Będzie? Muszla...
Muszla premiera,
muszla,
ale to
premiera.
Nie. On dodał tą kurtkę używaną. Nie wiem, jak będzie.
Ja
z tym,
to
już nie będę.
No to tam przecież jaka nówka, to przecież nie miałaby żadnej wartości. No. Dopiero używana to będzie w cenie. Ale ja tylko myślę, że i kancelaria prezydenta też ogłosi przetarg na reformę, przepraszam, na remont Pałacu Prezydenckiego.
No teraz taki czas.
Domyślacie się, co se kupią.
Z ogłoszeń. Najnowsze artykuły na portalu idźpodprąd.pl. Andrzej Sośnierz. Czy nowa formacja będzie oparta na kościele katolickim, tak jak PiS? To jest wywiad tylko u nas. A także policja blokuje uroczystości w Jedwabnem, a nie reaguje na ekscesy narodowców. Redaktor Pytlakowski z Polityki w telewizji Idź Pod Prąd. co dzisiaj jeszcze w naszej telewizji 18 Idź Pod Prąd, dogrywka o 20.30, Biblia w czasie zarazy, a za chwilę też
nowy materiał.
Ciekawy, nowy materiał dla młodzieży, vlog. Ja jak pierwszy raz czytałem o tej sprawie, to nie mogłem uwierzyć, jak te filmiki oglądałem, nie wiem, tam z Lidla, czy skąd to tam były, co się ludzie o te lody bili, ale...
Lody, o papierki temacie, po lodach się bili, może i żeby tam o lody.
W tym temacie vlog Marcina Palimonki o lodach ekipy i ekipie. To już za chwilę, potem pomyśl dziś pastora Chojeckiego, kapliczka przy drodze, a także kartka z kalendarza
zaraz,
Piotra
zaraz, Zutkowicza. Kapliczka przy drodze to była wczoraj.
To tutaj, nie wiem, to musicie rozstrzygnąć.
Dzisiaj chyba co innego.
Kartka z kalendarza, wydarzenia z 1919 roku i o Żydach będzie Piotr Zutkowicz mówił, o Żydach. Amerykańscy Żydzi, Amerykanie przyjeżdżają, rozmawiają o Żydach w Polsce. Bardzo ciekawe wydarzenia już ponad 100 lat temu, także... O tym już za chwilę. My się będziemy z Państwem żegnać. Dziękujemy za uwagę. Ze mną był redaktor. Redaktor Cezary Kusowicz też był, ale to on.
Ja
był,
też jest redaktor.
Ty jesteś pastor Paweł Chojecki.
Pastor
dziękujemy.
Redaktor.
Pastor redaktor.
Mówią nadredaktor.
Samozwańczy.
Dziękujemy
samozwańczy.
Państwu. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Do zobaczenia o 18.
Ostatnio szczyty popularności w Polsce wśród dzieci i młodzieży święcą tak zwane lody ekipy. Jest to marketingowy ewenement firmy Coral, która do tej pory produkowała też inne lody z celebrytami na opakowaniu, ale to dopiero lody ekipy zdobyły tak ogromną popularność i trafiły na nagłówki gazet. Rodzi się pytanie, czemu akurat lody ekipy są tak popularne. Myślę, że zasada zadziałała tutaj głównie zasada niedostępności lodów. Na początku było mało, no i drugim filarem sukcesu na pewno jest ta tytułowa ekipa, o której mówimy. Warto wspomnieć, czym jest ekipa, bo jak wielu ekspertów od show biznesu twierdzi, też jest to ewenement na polskim rynku. Jest to, powiedzmy, grupa nastolatków, youtuberów, którzy zebrali się, mieszkali ją razem w willi i urządzają w tej willi różne zabawy i challenge. Później transmitują je i umieszczają w internecie. Zabawy tych ludzi zazwyczaj są dosyć stosunkowo płytkie i kręcą się wokół pieniędzy i konsumpcjonizmu, no a młode pokolenie uwielbia oglądać takie rzeczy. Ekipa przyjęła wzorzec reality show zaczerpnięty zza oceanu, gdzie to już wcześniej popularni youtuberzy zamykali się razem w willach i tworzyli coś na wzór telewizyjnych reality show. Z tą różnicą, że tym razem uczestnicy nie przestrzegają jakichś ścisłych zasad, że muszą tam siedzieć cały czas, być zamknięci i odizolowani od społeczeństwa. Formuła jest bardziej luźna, a cały model biznesowy opiera się o tak zwane współpracę z markami, czyli polega to na tym, że ci młodzi ludzie, którzy tworzą te, powiedzmy, rzeczy na YouTubie, reklamują również różne produkty. Ewenement ekipy polega natomiast na tym, że ich wyświetlenia, ich filmów, ich zabaw, ich challenge są tak ogromne, że nie muszą się w ogóle martwić o koszty, o współpracę z markami. Zarabiają po prostu na samych wyświetleniach. A co za tym idzie, mogą być odrobinę bardziej skandaliczni, mogą być odrobinę bardziej wyzywający, bo żadna marka, żadna firma z nimi nie zrezygnuje. Inni youtuberzy, którzy współpracują z markami, muszą się martwić bardziej, powiedzmy, o to, że ktoś może zrezygnować ze współpracy z nimi. W przypadku ekipy jest to pierwsze takie zjawisko, powiedzmy, na polskim YouTubie, gdzie youtuberzy utrzymują się z samych tylko wyświetleń. Do tej pory o takich sytuacjach częściej słyszeliśmy za oceanem. No oczywiście daje to twórcy większą wolność. Pytanie tylko, jak twórca tą wolność wykorzysta. Ciekawy jest również wpływ samego tego przemysłu, powiedzmy, influencerskiego, youtuberskiego, bo tak się nazywa tych twórców, którzy tworzą te wszystkie rzeczy na YouTubie, na nastolatków. W różnych pokoleniach były organizowane, powiedzmy, statystyczne przeglądy, czym lub kim chcieliby zostać w przyszłości nastolatkowie i zazwyczaj wskazywano, młodzi chłopcy wskazywali jakieś ambitne zajęcia w stylu strażak, astronauta, żołnierz. Dziewczynki też odpowiednio wskazywały jakieś rzeczy, o których warto marzyć, a co ciekawe, teraz większość nastolatków wskazuje w swoich młodzieńczych aspiracjach bycie influencerem, czyli wpływową, znaną osobistością internetową, celebrytą. O tym teraz marzą nastolatki. Podobna sytuacja, jak w przypadku lodów ekipy, miała miejsce przy okazji promocji gry Cards Against Humanity. Gra była bardzo popularna na rynku zagranicznym i w Stanach Zjednoczonych. Gra polega na tym, że użytkownicy grają w skojarzenia za pomocą kart. Ogólnie gra polega na prostych grach słownych. I teraz ciekawe, co zrobili twórcy gry Cards Against the Humanity. Otóż wzięli, wydali specjalny dodatek do gry, rozszerzenie. Do takich gier wydaje się różne rozszerzenia, w których mogą być dodatkowe karty. I oni stwierdzili, że w jednym z rozszerzeń wydadzą rozszerzenie z gównem. I napisali na opakowaniu gry, że w grze, w tym rozszerzeniu konkretnym, jest gówno. Informowali na swojej stronie, że w tym rozszerzeniu nie znajduje się nic innego poza gównem. I ludzie szaleli na punkcie właśnie tego specyficznego dodatku do gry Cards Against the Humanity. Sprzedał się on natychmiast. Zapotrzebowanie na niego na rynku było ogromne. YouTuberzy organizowali tak zwane unboxingi, w których otwierali ten specjalny dodatek do gry Cards Against the Humanity. Jak się okazywało, w środku było ususzone bawole gówno.
No ktoś powie, co ten pastor takie proste pytanie zadaje, jak być przyjacielem Jezusem. To proste, no to trzeba się nawrócić, przyjąć od Jezusa zbawienie, czyli dostąpić nowego narodzenia i już jesteś przyjacielem Jezusa. Otóż nie. Wtedy stajesz się dzieckiem Boga Ojca, stajesz się bratem Jezusa Chrystusa. O tym, że stajesz się dzieckiem Boga, możesz przeczytać w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, w 12 wersecie, a o tym, że jesteśmy braćmi Jezusa, na przykład w liście do Hebrajczyków, 2 rozdział, 11 werset, gdzie Jezus mówi o tych, którzy są zbawieni, nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Ale bycie bratem, czyli bycie w stałej relacji, niezmiennej, tak jak i bycie dzieckiem Boga, że już jestem dzieckiem Boga, mogę na Ojca w niebie mówić, tatusiu, to już nigdy się nie zmieni, czy będę dobrze żył, czy źle, to już Bóg na zawsze jest moim Ojcem, a Jezus moim bratem. Bycie przyjacielem to jest jeszcze coś innego. Otwórzmy Ewangelię Jana, 15 rozdział. W niedzielę miałem kazanie na temat też tego rozdziału o tym, że beze mnie nic uczynić nie możecie. Jeśli ktoś nie widział, a chciałby więcej, to niech sobie zerknie. Beze mnie, taki tytuł. A werset 14 tego rozdziału brzmi: jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie to, co wam przykazuję. Czyli zobaczcie, bycie bratem Jezusa jest aktem jednorazowym przez nowe narodzenie. Bycie przyjacielem zależy od tego, czy wykonujemy Jego wolę, czy jesteśmy Jemu posłuszni. A więc, czy jesteś przyjacielem Jezusa dziś?
Lipca 1919 roku przybyła do Polski amerykańska komisja, która miała zbadać położenie Żydów w państwie polskim. Komisję utworzono na prośbę premiera rządu Rzeczpospolitej Ignacego Jana Paderewskiego. Przewodniczył jej senator Partii Demokratycznej Henry Morgenthau, Żyd urodzony w Bawarii. Członkami komisji byli generał armii amerykańskiej Edgar Jedwin i profesor prawa konstytucyjnego Homer Johnson. Komisja miała zbadać doniesienia o mających w Polsce miejsce pogromach, ekscesach, bojkocie ekonomicznym i innych formach prześladowania Żydów. Komisja Morgenthaua przebywała w Polsce przez 2 miesiące, przebywając w tym czasie około 4,5 tysiąca kilometrów. Dotarła do wszystkich miejscowości, gdzie doszło do zdarzeń, w których ponieśli śmierć Żydzi, i dokładnie je zbadała. Członkowie komisji zgodnie zaświadczyli, że władze polskie niczego przed nimi nie ukrywały i pomagały w dojściu do prawdy. Komisja nie była w stanie uzgodnić stanowiska w sprawie położenia Żydów w Polsce, dlatego powstały 2 raporty. Jeden sporządził senator Morgenthau i przedstawił go w kongresie. Drugi sporządzili Jedwin i Johnson. Morgenthau stwierdził, że doszło w Polsce do zabicia około 280 Żydów, jednak tych ekscesów nie można nazwać pogromami. Nie były one inspirowane przez władze. Ich przyczyną były uczucia nacjonalistyczne po obu stronach. Morgenthau przyznał też, że Żydzi współpracowali z niemieckimi władzami okupacyjnymi przeciwko Polakom, a podejrzenia Polaków o współpracę z Ukraińcami czy bolszewikami miały swoje podstawy. Żydzi amerykańscy uznali raport Morgenthaua za wybielający władze polskie i nie nagłośnili go. Jedwin i Johnson stwierdzili ponadto, że organizacje żydowskie są raczej wrogo nastawione do państwa polskiego, a prześladowania Żydów w Polsce są celowo wyolbrzymiane przez propagandę niemiecką.